mogliśmy otworzyć się na Ducha Świętego, który zostaje nam dany. Każdy z nas jest mieszkaniem Ducha Świętego, więc niech to będzie widać, że Duch Święty przez nas działa. Prośmy Go, aby przemieniał nas wewnętrznie, aby przysposabiał nas do większej odwagi, do większej cierpliwości, do większej miłości. Każdy też osobiście potrzebuje jakiejś konkretnej cnoty, więc może się też pomodlić o taką cnotę dla siebie. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chcemy powiedzieć sobie dzisiaj na taki temat, że człowiek w miłosierdziu swoim został stworzony do wolności. Jest istotą wolną. I na samym początku warto zadać sobie pytanie. Kiedy człowiek jest wolny? Jedni powiedzą, że wolnym jest człowiek, który żyje w wolnym kraju. Inni, że to jest człowiek, który się wyzwolił z nałogu. Jeszcze inni powiedzą, że wolny to jest ten człowiek, który może robić, co chce, albo kto nie jest więźniem, który ma ograniczoną wolność. I każda z tych odpowiedzi, zobaczcie, jest w jakiś sposób trafna, odkrywa różny aspekt wolności. Przyjrzyjmy się jednak bliżej, co tak naprawdę czyni człowieka wolnym. Wolność jest darem, ale też jest nam zadana. Dar i zadanie. Dar, który otrzymujemy, aby stał się narzędziem dla pomnożenia dobra, piękna. Dla zobrazowania tej współpracy niech posłuży nam przypowieść o pannach mądrych, Pismo mówi nierozsądnych, a dokładnie byśmy powiedzieli też głupich. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział: wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny prosząc: panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Kochani, lewa wolna. Mamy wiele sposobów korzystania z darów, ale nie wszyscy i nie zawsze korzystamy z tego, co otrzymujemy. Choćby z daru wolnej woli, z daru wolności. Potrzebujemy, żeby nasza wolność ozdobiona została przez sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo i roztropność. Co to jest? Te 4, które wymieniłem. Sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo i roztropność. Co to jest? Co tam mówił? Cnoty kardynalne, pięknie. Sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo i roztropność potrzebne nam są do tego, żeby kształtować dobrze naszą wolną wolę, żeby ją dobrze wykorzystywać. Bez tych cnót będziemy mieli tylko karykaturę wolności. Samowolę bez granic, która nic dobrego i pięknego nie przyniesie i której konsekwencją może się stać to, co z pannami głupimi. Panny nierozsądne są obrazem życia nieświadomego. To nie Pan Bóg jest okrutny, kiedy nie wpuszcza nas na salę weselną. To my nie przychodzimy na czas z powodu życia nieświadomego, pozbawionego refleksji i głębi. Tymczasem potrzeba do życia podchodzić poważnie, z całym realizmem. To prawda, my jesteśmy tutaj w większości ludźmi młodymi. I macie prawo do zabawy, macie prawo do radości, zresztą ta radość powinna być nasza zawsze, chrześcijańska. Ale do życia musimy podchodzić poważnie. Nikt życia naszego na próbę nie przeżyje. Niesprawiedliwość, nieumiarkowanie, brak męstwa, nieroztropność są swoistym brakiem oliwy w lampach naszego życia, we właściwym korzystaniu z wolności. Zobaczmy, że te braki czynią z nas ludzi egoistycznych, zniewolonych, zalęknionych, lekkomyślnych i głupich. Czy można wówczas powiedzieć, że jesteśmy wolni? Kiedy żyję w przywiązaniu, w nałogu, czy mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem wolnym? Zresztą o nałogu mówimy, że to jest zniewolenie. To jest zniewolenie. Zniewolić się. Dać się zniewolić. Każdy z nas jest stworzeniem i w związku z tym istotą ograniczoną. Z tego wypływa też wniosek o naszej wolności. Ta wolność nasza, każdego z nas, nie może być absolutna, nieograniczona. Czyli innymi słowy, nie jesteśmy wszechmocni. Nikt z nas nie jest Bogiem. Ale to chyba nie jest jakieś nowe odkrycie. Warto jednak przypominać sobie tę prawdę, kiedy mówimy o wolności. Często się ludzie powołują na prawa swoje, że jestem człowiekiem wolnym, że mogę robić, co mi się żywnie podoba. Ale nie jestem kimś, kogo nie obowiązują żadne prawa. Nawet tak ze strony fizyki, chemii, biologii, wszędzie są prawa. Nikt nie jest w stanie się z nich wyzwolić. Spróbuj przekroczyć teraz prawo grawitacji. Podskoczyć to... No właśnie, to jest prawo grawitacji, bo i tak spadniesz. Wolną wolę otrzymaliśmy od Stwórcy. On obdarzył nas w swoim miłosierdziu. Właśnie nas rozumem, wolną wolą, sumieniem, zdolnością do miłości. I ta wolna wola jest nam zadana. Człowiek może decydować i wybierać, czynić co chce. Choć oczywiście każdy wybór niesie za sobą konkretne konsekwencje. A to powinno się wiązać z odpowiedzialnością za podjęte decyzje, czyny, słowa. Tak właśnie jesteśmy stworzeni, że dorastamy do używania wolnej woli. Tak jak dojrzewamy w miłości, czy też dojrzewamy w kształtowaniu sumienia. Nikt raz na zawsze nie ma ukształtowanego sumienia. Nikt nie ma w sobie miłości doskonałej. Nikt w sobie nie ma też wolności doskonałej. Zobaczcie, mówimy o momencie w życiu młodego człowieka, w którym dochodzi do świadomego używania wolnej woli. To jest około 5-6 roku życia. Od tamtego czasu kładzie się rodzicom najczęściej. Mówi się o tym, żeby pokazywali młodemu człowiekowi, swojemu dziecku, co jest dobre i co złe. Dziecko potrafi rozeznać. Trzeba zacząć mówić, co jest grzechem, co wolno, czego nie wolno. Około 5-6 roku życia człowiek dochodzi do takiej pierwszej, głębszej świadomości wolnej woli. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że ta zdolność jest zapisana w nas od naszego poczęcia i rozwija się na miarę współpracy z tym darem. Od tego świadomego rozwoju i współpracy zależy kształt wolności człowieka. Dobre wykorzystanie wolności prowadzi do wolności wewnętrznej, zaś złe prowadzi do zniewoleń. Święty Jan Paweł II mówił: istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka. Należy do natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Wolność osoby ma rzeczywiście swój fundament w godności danej mu przez Boga, jego Stwórcę, która go ku Bogu kieruje. Człowiek, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jest nierozerwalnie związany z tą wolnością, której żadna siła ani przymus zewnętrzny nie jest w stanie go pozbawić i która stanowi podstawowe prawo człowieka jako jednostki członka społeczeństwa. Człowiek jest wolny, ponieważ posiada zdolność opowiedzenia się po stronie prawdy i dobra. Jest wolny, ponieważ ma zdolność wyboru, będąc od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub zgoła przymusu zewnętrznego. I dalej papież Jan Paweł II pisze: być wolnym to móc i chcieć wybierać, to żyć zgodnie ze swym sumieniem. Czy jestem więc człowiekiem wolnym? Święty Paweł napisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu się nie oddam w niewolę. O jaką korzyść świętemu Pawłowi chodzi? Na pewno nie o materialną, na pewno nie o cielesną. Człowiek poszukuje szczęścia. Każdy z nas tego szczęścia szuka. I często upatrujemy je w tym, co łatwiejsze, co przyjemne, co miłe. Tak bardzo można łatwo wtedy wkroczyć w rozmaite uzależnienia. Nawet takie prozaiczne, wydaje się, przesiadywanie godzinami przed komputerem. Łatwo, to jest bardzo łatwa droga. Można się szybko uzależnić. Kiedy wolność nie łączy się z prawdą i miłością, staje się siłą niszczącą człowieka. Ludzie próbują żyć tak, jakby mieli wolność absolutną. A jeszcze raz przypominam, my nie mamy wolności absolutnej, bo absolutną wolność ma tylko Bóg. Nie jesteśmy wszechmocni. I ktoś, kto próbuje tak żyć, jakby miał wolność absolutną, nie chce ponosić konsekwencji swoich wyborów. Często nawet nie łączy się konsekwencji z wyborami. Jakieś przykłady? Oto młoda dziewczyna zaczyna zażywać pigułki antykoncepcyjne. Żeby bez skrępowania korzystać, cudzysłów biorę, z wolności we współżyciu i nie ponosić żadnych konsekwencji. Kilkanaście lat później ta sama dziewczyna umiera na nowotwór albo nie może mieć dzieci. Pyta: dlaczego ja? Dlaczego jesteś, Panie Boże, taki niesprawiedliwy i zły? Czy to jest kara, którą na mnie zsyłasz? szczerze, to nie jest kara, którą Pan daje. Ale czasami, a może nawet bardzo często, po prostu konsekwencja wyborów wcześniejszych. Najczęściej jednak nie łączy się jednego z drugim. Kiedy się rozpoczyna zażywanie pigułek antykoncepcyjnych, myśli się inaczej. Nie myśli się o skutkach, że zachorowalność na raka zwiększa się wiele, wiele razy, wielokrotnie. Procentowo to jest kilkaset procent więcej możliwości zachorowalności na nowotwór. Inny przykład. Oto dwoje młodych ludzi jest w sobie zakochanych po uszy, jak to się mówi potocznie. Chcą koniecznie się pobrać. Ona marginalizuje agresywne i pełne chamstwa podejście chłopaka do swoich rodziców. Nie bierze pod uwagę tego, że w przyszłości będzie tak ją prawdopodobnie traktował. Marginalizuje sprawę upijania się chłopaka, czy też złego towarzystwa, w którym się on obraca, mówiąc, po ślubie się wszystko ułoży. Wolny wybór. Ale po ślubie nic się nie ułoży. Nad czym nie pracuje się wcześniej. Wolność to nie bezrozsądkowy, emocjonalny wybór. Jednak w tym przypadku tak to wygląda. Po ślubie zaczyna się piekło wspólnego życia z nałogiem i przemocą i czasami od samego początku, kiedy pół roku później małżeństwo się rozpada. Albo jakiś czas jeszcze to trwa. Wracamy do wolnego wyboru człowieka. Oczywiście podaję tutaj tylko wybiórcze przykłady, przypadki. Życie niesie rozmaite inne doświadczenia i ta konferencja nie ma na celu zgeneralizowania wszystkiego. Nie wszystkie złe konsekwencje są owocem konkretnie moich wyborów. No, może poza konsekwencjami grzechu pierworodnego, ale to nie temat na tę konferencję. Czasami ludzie ludziom zgotowali taki los. Życie można spędzić na użyciu, wyżyciu, hedonizmie, służąc zaspokajaniu własnych namiętności i popędów. I wydaje się nawet, że to jest prawdziwe życie. Wszystko mi wolno. Bez ograniczeń. Tymczasem tak naprawdę to jest Matrix. Oglądaliście film Matrix? Kto oglądał? Mało. Także, słuchajcie, macie zadanie domowe. Może nie lubicie fantastycznych filmów, ale ten film akurat polecam ze względu na jego przesłanie. Ale spróbujcie się zagłębić w treść tego filmu. On ma trzy części, ten film. A więc Matrix to jest taki świat iluzji. Człowiek myśli, że w ten sposób żyje w jakimś, no właśnie, świecie szczęścia. To człowiek zaczyna żyć w iluzji, że jest wolny, podczas gdy tak naprawdę jest zniewolony. Ilu ludzi dzisiaj na nas patrząc mówi, co za głupki, gdzie oni idą? Przecież można by było zupełnie teraz inaczej czas spędzać. Sobie siedzieć, piwko sobie wypić, gdzieś tam na plaży, sobie grilla zrobić gdzieś, iść na imprezę, a ci, głupki to jeszcze mało powiedziane. I oni uważają, że oni żyją wartościami. Świat, używki, własna namiętność stają się sidłem dla człowieka. Zły duch dobrze zna ludzkie słabości i wspaniale wręcz potrafi lawirować, zastawiać pułapki w postaci pokus, które coś złego opakowują w piękną szatę. Wykorzystuje nasze pożądliwości. Święty Jakub napisze, to własna pożądliwość wystawia każdego na próbę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. A skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. I tak w sidła grzechu łatwo jest dać się wprowadzić. Najgorszy jest jednak stan tych, którzy są już obojętni na zło, którzy to zło nazywają dobrem, którzy nie widzą własnego zaślepienia, którzy żyją w matriksie, zniewoleni, zmanipulowani, odrzucają wszystko to, co naprawdę prowadzi do życia. Wyśmiewają wartości ewangeliczne, uważając je za zaściankowe, zacofane, za jakieś zniewolone myślenie, za życie wymyślonymi ideami, za opium dla ludu, jak to mówił Marx. I święty Jakub napisze: nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Nie dajcie się zwieść. Jest taka święta, bardzo ją lubię, poznałem ją niedawno, a już ją lubię bardzo, kanonizowana 17 maja 2015 roku przez papieża Franciszka. Nazywa się Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka. Oczywiście jest to imię zakonne. W świecie nazywała się Mariam Baordi. Jest świętą, która może wiele nauczyć nas o wolności i pokazać, w jakim matriksie często żyjemy. Nawet jest taki fajny film, na YouTubie sobie możecie potem znaleźć, Mała Arabka, bo tak ją nazywano, i Matrix. Jej rodzice byli bardzo wierzący. Katolicy, wielokrotnie wystawiani na próbę wśród większości muzułmańskiej w Górnej Galilei. W swoim życiu przeżywali ogromne cierpienia w postaci śmierci swoich dzieci. Wyobraźcie sobie, że zanim na świat przyszła Miriam, pochowali 12 synów, którzy zmarli krótko po urodzeniu. 12 synów. 5 stycznia 1846 roku przyszła na świat córka, która na cześć Maryi otrzymała jej imię. 2 lata później urodził im się jeszcze syn Bulos, po naszemu Paweł. Niestety dzieci nie cieszyły się radością beztroskiego dzieciństwa, gdyż w roku następnym zmarli i mama, i tata. A rodzeństwo rozdzielono i to tak, że przez całe ich życie nigdy się nie spotkali. Wuj opiekował się małą Miriam, zabrał ją do Aleksandrii w Egipcie. Tam też spędziła całe dzieciństwo. W tym czasie rozwijała bardzo mocno ducha wiary, pielęgnowała życie sakramentalne, spowiadała się od 7 roku życia, raz w tygodniu. Ktoś może powiedzieć raz w miesiącu, to jest dużo. A ta mała dziewczynka raz w tygodniu spowiadała się, tak jak papież Jan Paweł II. Jej życie było naznaczone walką i samotnością. Wuj próbował ją rozpieszczać i miał też względem niej plany, by wydać ją za mąż w wieku 13 lat. Miriam sprzeciwiła się tym planom i na znak sprzeciwu obcięła sobie włosy, a splecione warkoczy przyniosła na tacy. To był znak wymowny odmowy małżeństwa. Od tego momentu zaczęto traktować Miriam jak służącą. Miriam pamiętała o tym, że ma gdzieś brata i chciała się z nim spotkać, wyżalić mu się, pomóc, prosić o pomoc w udręczeniu. Napisała list. Poprosiła o pomoc w doręczeniu tego listu znajomego muzułmanina. Przy okazji zwierzając mu się z tego, co się w jej życiu dzieje. On wysłuchał ją, postawił warunek, żeby Miriam przeszła na islam. Ona tymczasem przed tym muzułmaninem, wyobraźcie sobie, wyznała swoją wiarę, że jest chrześcijanką i że jej Panem jest Jezus. W ten sposób kolejną ofiarę przyprawiła o furię. Ten człowiek tak się rozzłościł, że zabił ją. Poderżnął jej gardło, przecinając tchawicę. Pozostawił ciało młodej Miriam na drodze i odjechał. I tutaj zaczyna się historia, która nie mieści się w głowach ludzi żyjących matryksem współczesnych czasów, własnych logicznych rozumowań. Ciało Miriam znalazła nieznajoma zakonnica, cudzysłów tu biorę. Jak później opowie nasza bohaterka. Jak tu najprościej to powiedzieć, dokonało się wskrzeszenie. Niewiasta opiekowała się 12-letnią dziewczynką przez cały miesiąc, potem ją zaprowadziła do kościoła świętej Katarzyny. Miriam uświadomiła sobie później, że zakonnicą tą była Maryja. Od tej pory Miriam wiodła życie samotne, podejmując się różnych prac i pielgrzymując z miejsca na miejsce. Była pracowita i bardzo troszczyła się o swój rozwój wiary. Znalazła stałego spowiednika i kierownika duchowego. Z powodu niedożywienia, a także cierpień i doświadczeń, które przeszła, jej ciało nie rozwijało się właściwie. Mając lat 20, wyglądała wciąż na 13. Postanowiła wstąpić do klasztoru. Mając 19 lat, wstąpiła do Józefitek. I tu jest też kolejna ciekawa historia z jej życia. Pan Bóg obdarzył ją nadzwyczajnymi darami. Ekstazy, stygmaty, wizje. I oto musi opuścić zgromadzenie, bo siostry stwierdziły, że to przerasta zgromadzenie, że ona się nie nadaje do tego zgromadzenia, że one nie wiedzą, co z tym zrobić. Nakazano jej znaleźć klasztor klauzurowy, zamknięty. Mając 21 lat, Miriam wstąpiła do Karmelu w Pau. Otrzymała imię Marii od Jezusa ukrzyżowanego. Wciąż nie potrafiła czytać i pisać, bo się nie uczyła. Siostry próbowały ją nauczyć i języka francuskiego, i łaciny. Po pewnym czasie Miriam zapragnęła wrócić do swoich poprzednich prac w zgromadzeniu, czyli do ogrodnictwa, pracy w kuchni, pralni, szwalni. Chciała być zwyczajną siostrą u początku drogi, konwerską. I tak też się stało, dopiero 4 lata później. Cały czas Miriam towarzyszyły nadzwyczajne zjawiska nadprzyrodzone, lewitacje, wizje, ekstazy, stygmaty. Podczas ekstaz Miriam widzi świat duchowy, piękny. Tak bardzo ją to zachwyca, że tańczy podczas modlitw. Nic jej nie przeszkadzało. Wyobraźcie sobie, jesteście na mszy świętej w niedzielę, ktoś nagle wstaje z ławki i zaczyna tańczyć. Ciekawe doświadczenie. Jakby się patrzyli na tę osobę, wszyscy, jakby się popatrzył ksiądz, co by powiedział. A takie miała doświadczenie, takie wewnętrzne przekonanie, takie poruszenie Ducha Świętego, że wstawała i tańczyła podczas nabożeństw. Ponadto lewitowała ponad drzewami. To jest też ciekawe. Wzywała miłość Bożą w tym czasie, modląc się, siostry zauważyły, że jakiś hałas jest na zewnątrz, wyszły na zewnątrz zobaczyć i zobaczyły, że Miriam unosi się ponad drzewami, wzywając i wychwalając imię Pana. Doświadczała też bardzo mocno na swoim ciele męki Pana Jezusa. Z jej ran w rękach, nogach i boku spływała krew. Miriam miała też w swoim życiu czas wielkiej napaści złego ducha. Dokonało się w jej życiu opętanie, w którym zły zawładnął jej ciałem, nigdy jednak nie zdołał nakłonić jej woli, do tego, żeby odeszło od Jezusa. Pozostała wolna od złych wpływów i zawsze oddana Bogu. Nawet jeżeli z jej ciałem działy się rzeczy przedziwne. Miriam otrzymała natchnienie, żeby założyć nowy dom karmelitanek w Betlejem. I tak też się stało. Z towarzyszkami razem udała się tam i w krótkim czasie, bez żadnych środków materialnych, żadnych własnych oszczędności, powstała na Górze Dawidowej nowa placówka zgromadzenia. Tam święta Miriam dopełniła swego dzieła na ziemi i 26 sierpnia 1878 roku urodziła się dla nieba. Kochani, kiedy widzimy taką postać, kiedy patrzymy na świętych, warto postawić sobie pytanie. Czy jestem wolny? A jeśli nie, co jest moim matriksem? Prawda nas może wyzwolić. Jeszcze jeden aspekt wolności to jest wolność zewnętrzna. Trochę mówiliśmy sobie tutaj, kiedy ksiądz Andrzej miał konferencję taką dotyczącą walki o wolność tych żołnierzy wyklętych. Wspominaliśmy, teraz dochodzimy już do Chełmna powoli, zaraz wejdziemy w las. Tu jest miejsce byłego obozu straceń. Pierwszy obóz niemiecki, nazistowski, tutaj na ziemiach polskich, w którym wielu z tych okrutnych ludzi uczyło się, w jaki sposób dokonywać eksterminacji, czyli inaczej ludobójstwa, jak zabijać człowieka, żeby to też, no właśnie, jak to można powiedzieć, czy człowiek ma wtedy sumienie, kiedy jest w stanie zabić drugiego człowieka w ten sposób, kiedy mu nie drgnie ręka, kiedy go pośle do komory gazowej, kiedy go zabije zastrzykiem z fenolu. My, idąc tutaj, cieszymy się, że nie jesteśmy w niczyjej niewoli zewnętrznej. Pod okupacją, zaborami, choć czasem możemy być zaniepokojeni rozmaitymi układami, zależnościami, widzimy, co się dzieje na świecie. Ja myślę, że wielu z was może nawet, wielu młodych ludzi nie pojechało do Krakowa ze względu na to, że się bali aktów terrorystycznych. W takim świecie żyjemy. Radujemy się od 1050 lat, że nasza ojczyzna została ofiarowana Jezusowi. Chrześcijaństwo na naszych ziemiach było dumą naszych przodków. O nie walczono, choć w różnych czasach, ze względu na egoizm, prywatne osób, stanów, zapominano niekiedy o wielkim obdarowaniu. Niemniej jednak pamiętamy i chcemy pamiętać, że ojcowie nasi walczyli o wolność, niepodległość Polski, choć tak łatwo ojczyzna nasza sprzedawana była przez innych dla szeroko pojętych osobistych korzyści. Żyjemy dzisiaj w niepodległej ojczyźnie. I o patriotyzm, a także kształt chrześcijaństwa musimy walczyć. Stanąć pod sztandarem Chrystusa. Nie możemy sprzedać miłości ojczyzny w imię szeroko pojętego europeizmu. Patriotyzm jest to miłość. Ta miłość musi się jednak nieść szacunek wobec wszystkich ludzi. Patriotyzm nie jest nacjonalizmem. Przy czym dzisiaj pojęcie nacjonalizmu jest niejednoznaczne. Patriotyzm to nie faszyzm. W końcu mamy kochać każdego człowieka. Uchodźcę, któremu mamy serce okazać, a nawet człowieka, który nas prześladuje. W imię jednak patriotyzmu, w imię miłości do ojczyzny, nie możemy jej deprawować, sprzedawać, niszczyć. Miłość do ojczyzny to troska szczególna o prawa obywateli. Kiedyś Bóg, honor, ojczyzna nie były tylko hasłami. I dzisiaj tak być powinno. Nie mamy się czego wstydzić. Na Zachodzie nam zarzucają zaściankowość. I widzimy, co się na Zachodzie dzieje. Nie mamy się czego wstydzić. Drogi bracie, droga siostro, nie masz się czego wstydzić jako Polak i Polka. Jako katolik Polak. Wielu bohaterów oddało życie za ojczyznę, nigdy nie zapominając, że to Bóg nam ją dał. Że Bóg daje wolność. Zespół Chorytnica, polecam. Może gdzieś mi się uda jeszcze, jak tu będzie internet po drodze, to wam to puszczę. W piosence Już nie musimy umierać wyśpiewuje i wróg zdradziecko szczerzy kły i płyną rzeki polskiej krwi. Tracicie honor, język, mowę, mówiąc, że to postępowe. Patriotyzm jest na dnie, lecz armia wiary nadal trwa, walcząca dumnie twarzą w twarz, wierząca w biały orła znak. A w innej piosence, myślę, że może znacie, współczesnego zespołu słyszymy: inni przeszli przez mękę, żebyś w tym świecie miał lepiej. Gotowi do poświęceń nauczyli cię być człowiekiem. Jeszcze im się odwdzięczysz, pamiętaj, liczą na ciebie. Słowa przysięgi są święte i tak zostanie na wieki. Warto pamiętać, kim jesteśmy i na czym nasza wolność jest zbudowana. Ja bym ten temat mógł ciągnąć jeszcze bardzo długo, ale chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze przypomnieli sobie postać księdza Popiełuszki, naszego błogosławionego księdza Jerzego, któremu kiedyś składano życzenia, mówiąc do niego: obyśmy doczekali wolnej Polski. Ksiądz Jerzy skwitował: ale ja jestem wolny. Tak, wolność jest w nas. Czy ty dzisiaj, słysząc to wszystko, z samego początku, o tej wolności wewnętrznej, o tych cnotach, o tej wolności zewnętrznej, czy ty dzisiaj czujesz się wolny? Czy jesteś wdzięczny za wolność? Czy jesteś dumnym chrześcijaninem, patriotą, Polakiem? Amen.